Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
W Polsce rozpoczął się pierwszy etap znoszenia ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.
Od poniedziałku w sklepie może przebywać więcej osób. Przywrócono też możliwość rekreacyjnego przemieszczania się oraz otwarto lasy i parki. Osoby nieletnie mające więcej niż 13 lat mogą wychodzić z domu bez dorosłych.
Zmiany dotyczą także kościołów. Na 15 metrach kwadratowych może znajdować się jedna osoba. Parafie informują, ilu wiernych może uczestniczyć we mszach świętych, mówi rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik.
W związku z nowymi przepisami państwowymi, które wprowadzają zasadę, że w miejscach kultu religijnego może przebywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych powierzchni, parafie dokonują wyliczeń i informują, ile osób może być w poszczególnych kościołach i kaplicach podczas mszy świętych oraz nabożeństw.
Obecnie będąc w przestrzeni publicznej, dalej musimy zachowywać dystans społeczny oraz zasłaniać nos i usta, używając do tego maseczek, chusty czy szalika.
Znoszenie obostrzeń zaplanowano na 4 etapy. Kolejne są zależne od liczby zakażeń. Nastąpią po rekomendacji ministra zdrowia.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że działania Agencji Rezerw Materiałowych potwierdzają, że państwo może być sprawnym organizmem.
Szef rządu dodał, że jesteśmy na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem zarówno w wymiarze medycznym, jak i gospodarczym.
Prezes Rady Ministrów odwiedził składnicę Agencji Rezerw Materiałowych w Komorowie koło Ostrowi Mazowieckiej. Polska robi zakupy sprzętu ochronnego w Chinach, stawia także na własną produkcję.
Polacy starają się ściągnąć jak najtaniej, jak najlepszy sprzęt, ale jednocześnie staramy się o produkcję krajową. Dlatego wielką radość sprawiło mi, kiedy przed chwilą w magazynach widziałem, że ściągamy również tutaj do magazynów maseczki z Lisowic, że przyłbice produkują już w większości producenci krajowi, również ci, którzy mają drukarki 3D, ale także różne firmy poligraficzne i tego typu przedsiębiorstwa. Na tym mi szczególnie zależy, żeby po tych początkowych kilku tygodniach, jednym, dwóch miesiącach, za chwilę ruszyła produkcja krajowa.
Pełniąc obowiązki prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski powiedział, że mamy do czynienia z operacją logistyczną na niespotykaną do dzisiaj skalę. Udało się sprowadzić 30 milionów masek i 15 milionów rękawiczek. Ten sprzęt trafił już do szpitali.
Mamy zakontraktowane około 105 milionów masek i kilkudziesięciu milionów różnego rodzaju asortymentu, który powinien nam starczyć na 2-3 miesiące do przodu. Ten towar nie jest dostępny od ręki na rynku. Musieliśmy kupować czas fabryk, rezerwować tę produkcję na kilka tygodni do przodu. Dzięki zaangażowaniu wielu firm, Agencji Rozwoju Przemysłu, KGHM, Orlen, Lotos, cały czas ten sprzęt jest kupowany i zwożony do magazynów, które zbudowaliśmy w Chinach.
Sprzęt ochronny trafia do Polski dzięki utworzonemu mostowi powietrznemu między Chinami a Polską. Za akcję Cargo dla Polski odpowiada PLL LOT.
W domach pomocy społecznej zakażonych koronawirusem jest 311 osób na 80 tysięcy mieszkańców, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Marlena Maląg wskazała też, że w kraju działają 824 domy pomocy społecznej. 24 z nich są w kwarantannie. Liczba osób zakażonych stanowi mniej niż 0,5% wszystkich mieszkańców DPS-ów.
Podczas konferencji prasowej minister rodziny, pracy i polityki społecznej podkreślił, że rząd wspiera samorządy w opanowaniu sytuacji w DPS-ach.
Do tych placówek trafia pomoc finansowa i środki higieny. Minister Marlena Maląg wskazała, że dzięki tym działaniom mamy sytuację pod kontrolą.
My musimy być gotowi i wprowadzać takie rozwiązania, które przygotowują na ten czas trudniejszy, kiedy będziemy mieli jeszcze większą falę zachorowań, aby jak najmniej zachorowań i jak najmniejsza śmiertelność była w domach pomocy społecznej, tak jak to jest teraz w Polsce. Przykłady, którymi możemy posługiwać się, te przykłady zachodnie, nie są dla nas dobrym przykładem. My wprowadzamy działania wyprzedzające, które przede wszystkim mają zahamować zachorowania.
Akcja katolicka w Polsce apeluje, by w dobie pandemii koronawirusa koronawirusa Polacy wspierali katolicką prasę.
Ograniczenie liczby wiernych w kościołach odbiło się nie tylko na kondycji finansowej wielu parafii, ale także na wydawcach prasy katolickiej, która jest dystrybuowana w kościołach.
Akcja Katolicka wskazuje, że w czasie pandemii wydawcy katoliccy nie mają możliwości dotarcia do wiernych z przekazem ewangelicznym i nauką społeczną Kościoła. Ponadto ten czas negatywnie wpłynął na sytuację finansową mediów katolickich. Wiele z nich ponosi straty.
Urszula Furtak, prezes Akcji Katolickiej w Polsce, mówi, że pomoc jest tym bardziej ważna, bo media katolickie tworzą także ludzie, którzy mają rodziny, a którym grozi widmo utraty pracy.
Wiemy, w jakich trudach się rodziły i dlatego teraz musimy dopełnić wszystkiego, by one przetrwały, by mogły realizować swoją przepiękną i bardzo wartościową misję. I teraz tak trzeba spojrzeć na to również jako na pewnego rodzaju firmę, gdzie pracują ludzie, gdzie pracują oddani ludzie Panu Bogu, gdzie oni mają swoje rodziny i też musimy zadbać o to, by nie stracili pracy. Więc to jest nasz chrześcijański obowiązek myśleć o tych współbraciach, którzy są w niebezpieczeństwie utraty pracy, a przez to trudności w utrzymaniu swoich własnych rodzin.
Warto dodać, że katolickie media nie otrzymują dotacji rządowych czy środków z abonamentu. Takim przykładem jest nasza rozgłośnia.
To dzięki wsparciu słuchaczy Radio Maryja może istnieć, rozwijać się i służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.
Prezydent Andrzej Duda gwarantuje utrzymanie programu 500+ i niepodwyższanie wieku emerytalnego. Potwierdzeniem tego ma być podpisana przez prezydenta Polski i kandydata na drugą kadencję deklaracja Obronimy Polskę Plus.
Na konferencji prasowej prezydent Andrzej Duda ocenił, że ostatnie 5 lat było dobrym czasem dla Polski. Dodał, że to był czas realizacji zobowiązań.
Andrzej Duda wskazał, że Polacy powinni zadać dziś sobie pytanie, jakiej Polski chcą na przyszłość, czy ma to być Polska Plus, która utrzyma programy służące rodzinie, czy Polska Minus, w której podwyższa się wiek emerytalny.
Ja chcę Polski Plus. Chcę Polski Plus niezależnie od tego, czy kryzys jest, czy nie. To nie może być tak, że koszty kryzysu niesie na sobie zwykły obywatel. Gospodarcze sprawy mają być tak prowadzone, żeby państwo radziło sobie z trudnościami. Ograniczenia mają być wprowadzone w taki sposób, aby człowiek mógł normalnie pracować i aby rodzina mogła normalnie funkcjonować. Dlatego chcę jasno i wyraźnie powiedzieć. Jeżeli nadal będę piastował urząd prezydenta Rzeczypospolitej, jeżeli taka będzie wola moich rodaków w najbliższych wyborach, żebym ponownie ten urząd piastował przez następną kadencję, z całą pewnością nie dojdzie do likwidacji 500+ i z całą pewnością nie dojdzie do podwyższenia Polakom wieku emerytalnego, ponieważ ja takich ustaw nie podpiszę.
Była premier Beata Szydło wskazała, że Polska Plus została zbudowana dzięki współpracy prezydenta i rządu, czego potrzeba także dziś, w czasie kryzysu.
Czy wyobrażacie sobie państwo, że wprowadzenie tarczy antykryzysowej, czy wyobrażacie sobie państwo, że wprowadzenie tych wszystkich rozwiązań, które dzisiaj wspierają polskich przedsiębiorców, polskie rodziny, byłyby możliwe, gdyby był rząd, który nie chce współpracować z panem prezydentem? Ja sobie tego nie wyobrażam i myślę, że nie ma takiej możliwości. Myślę, że opozycja, która dzisiaj tak głośno krytykuje wszystko, nie chce współpracować. Rząd tworzony przez opozycję doprowadziłby do tego, że nie mielibyśmy tych programów. W rękach prezydenta Andrzeja Dudy Polska Plus będzie bezpieczna.
Prezydent Andrzej Duda wznowił kampanię wyborczą. 6 maja weźmie udział w debacie. Wybory prezydenckie planowane są na 10 maja. Zjednoczona Prawica chce, by odbyły się one w formie korespondencyjnej.
Wiele wskazuje na to, że propozycja PO prowadzi do wymiany kandydata tej partii, ocenia wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski. Więcej na ten temat w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
PO przedstawia własną propozycję dotyczącą organizacji wyborów prezydenckich. Partia chce, aby odbyły się one 16 maja przyszłego roku zmieszanym sposobem głosowania. Pomysł zakłada automatyczne ogłoszenie stanu klęski żywiołowej po 30 dniach trwania stanu epidemii. Szef PO Borys Budka twierdzi, że takie rozwiązanie pozwoli politykom skupić się na tym, co dziś najważniejsze – zdrowiu, życiu i bezpieczeństwie ekonomicznym Polaków, a jednocześnie obniży temperaturę sporu politycznego. Wyborcza propozycja PO zakłada pełną kampanię wyborczą. wyborczą. Wybory miałaby przeprowadzić Państwowa Komisja Wyborcza. Miałyby się one odbyć tradycyjnie i korespondencyjnie. Brane pod uwagę jest także głosowanie internetowe. Pomysł Platformy krytycznie ocenia wicemarszałek Sejmu Stanisław Karczewski.
Na pewno głównym problemem jest właśnie pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska. A i wszystko na to wskazuje, że ta propozycja pana profesora Budki prowadzi do tego, aby wymienić kandydata Platformy Obywatelskiej na wyborach na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. To też jest próba przedłużenia politycznego sporu na dłuższy okres czasu. Nasza propozycja, to nie jest nasza propozycja, to jest po prostu wymóg konstytucji. Państwo musi działać i my mamy taki obowiązek, aby realizować to, co jest w zapisach konstytucji. Wybory są w określonym terminie, musimy je przeprowadzić.
Wiceszef Izby Wyższej apeluje także o jak najszybsze zajęcie się przez Senat projektem PiS pozwalającym na przeprowadzenie wyborów tylko w formie korespondencyjnej. Projekt już od 2 tygodni czeka na procedowanie. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Styczniowa uchwała 3 Izb Sądu Najwyższego jest niezgodna z Konstytucją, Traktatem o Unii Europejskiej i Europejską Konwencją Praw Człowieka, orzekł Trybunał Konstytucyjny.
Wniosek w tej sprawie złożył do Trybunału premier Mateusz Morawiecki. Sprawa jest kolejną odsłoną sporu wokół kwestii sędziów powołanych przez prezydenta spośród osób wyłonionych przez Krajową Radę Sądownictwa.
Uchwała 3 Izb Sądu Najwyższego Cywilnej, Karnej i Pracy z 23 stycznia bieżącego roku mówiła o nienależytej obsadzie składów sędziowskich, jeśli znajduje się w nich osoba wyłoniona przez aktualną KRS.
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Piotrowicz wskazał w uzasadnieniu, że ta uchwała jest niezgodna z artykułem 144 Konstytucji.
Ponieważ nie można jej pogodzić z istotą prerogatywy prezydenta do powoływania sędziów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Prerogatywa prezydenta nie podlega kontroli w jakimkolwiek trybie. Tym bardziej więc nie może stanowić przedmiotu ograniczenia czy jakiegokolwiek zawężenia interpretacyjnego dokonanego w treści podustawowego aktu normatywnego.
W ocenie Trybunału Konstytucyjnego styczniowa uchwała Sądu Najwyższego naruszyła standard niezależności sądu i niezawisłości sędziego. Wyrok Trybunału jest ostateczny. Zdanie odrębne zgłosili sędziowie Leon Kieres, Piotr Pszczółkowski i Jarosław Wyrębak.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.